Anna i Tomasz Rzepeccy z Lublina dziś opowiadają o swojej nietypowej wyprawie golfem przez świat.com. Na tej stronie internetowej mogą Państwo zobaczyć piękne zdjęcia, przeczytać piękne opisy miejsc, w których byli i rzeczy, które widzieli, których doświadczyli bohaterowie dzisiejszego wydania magazynu Podróże Małe i Duże. 250 dni w podróży golfem.
Golf wjechał w bardzo wiele miejsc, które...
których się nie spodziewał na pewno.
Tak. Naprawdę bardzo górzyste tereny. Przejechaliśmy nim przez Pireneje, przejechaliśmy nim przez Alpy, nie używając do tego autostrad, tylko dróg lokalnych, które no, mają trochę inną charakterystykę niż takie płaskie autostrady, nawet jeżeli są w górach, z tunelami, więc drogami lokalnymi. Bardzo dużo jeździliśmy i też no, wiele naprawdę miejsc takich, których on się chyba nie spodziewał, że będzie miał okazję. To było dla niego przede wszystkim bardzo trudny czas, ale bez problemu, w zasadzie bez żadnej awarii udało nam się wrócić do Polski. No też dbaliśmy o niego, sprawdzaliśmy poziom oleju, poziom wszystkich płynów, wymienialiśmy oleje i filtry co 10 tysięcy kilometrów, tak jak się zaleca przy tych starszych samochodach, więc wydaje się, że dobrze się do tego przygotowaliśmy.
Wydaliście na pewno sporo pieniędzy na benzynę, a czy na bilety parkingowe też?
Nie wydawaliśmy na pewno na bilety parkingowe, nie wydawaliśmy na miejsca do spania. To była podróż bardzo ekonomiczna, mniej więcej wynosiła nas 450 euro miesięcznie, czyli niecałe 2000 zł. I w ramach tego budżetu było to podzielone na gaz, więc golf jest na gaz, te koszty są mniejsze, i na jedzenie. Ewentualne jakieś dodatkowe wydatki pojawiały się, ale zazwyczaj to się tak wyrównywało, że średnio wyszliśmy na zero, po całym wyjeździe zrobiliśmy spis i można powiedzieć, że budżet był zaplanowany idealnie.
Dodatkowe wydatki nieplanowane, typu jakaś piękna włoska torebka.
Niestety żadnej włoskiej torebki nie zakupiłam, natomiast bardziej nieplanowany wydatek to był na przykład jedna noc w hotelu, bo czasami się zdarzało tak, że już po jakimś czasie byliśmy już zmęczeni i po prostu warunki były ciężkie, więc potrzebowaliśmy takiego jednego dnia na reset, na naładowanie baterii, zastanowienie się, co robimy dalej, a na pewno w hotelu, w komforcie, bezpieczeństwie było to łatwiejsze do przemyślenia niż w golfie. Także co średnio 2 miesiące zdarzały nam się takie przystanki na jedną noc.
Trzeba też powiedzieć o tym czasie, w jakim podróżowaliście, bo tak naprawdę jesień, zimę i wiosnę spędziliście w podróży.
Tak, na szczęście nie widzieliśmy śniegu, tak.
No właśnie,
dosłownie.
Tutaj myślę pod kątem noclegów i tak dalej.
Tak też zaplanowaliśmy, bo powiedzmy sobie szczerze, za bardzo nie lubimy polskiej zimy. Zazwyczaj się na nią narzeka i na pogodę w Polsce. No my aż tak na nią nie narzekamy, ale chcieliśmy chociaż raz w życiu zobaczyć, jak to jest, kiedy nie ma takiej typowej zimy, którą znamy od dziecka tak naprawdę. I udało nam się to, bo te najzimniejsze miesiące spędziliśmy na południu Hiszpanii, na południu Portugalii, gdzie w tym czasie, czyli w grudniu, w styczniu, w lutym, temperatura oscylowała powiedzmy między 15 a 25 stopni Celsjusza, więc było bardzo przyjemnie. I tak było przez większość czasu. Ostatnie dni w Portugalii, już na północy Portugalii, na początku lutego, dały nam trochę w kość, bo pamiętam na przykład, jak spaliśmy w Porto, to już było tak, że w nocy samochód nam zamarzał, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, bo kiedy śpi się w samochodzie, kiedy się oddycha, to ta para też zamarzała na szybach, więc jak się rano budziliśmy, to zdarzało się, że samochód był z dwóch stron zamarznięty, ale to były jakieś takie...
Był krótki okres, także dało się to wytrzymać, bo po prostu musieliśmy się wtedy szybciej organizować, na przykład wstawać rano, żeby jak najszybciej się zacząć ruszać, bo już było troszeczkę zimno w samochodzie. Wieczorem z kolei, zaraz po ugotowaniu kolacji, musieliśmy sobie ugotować też 2 termofory z gorącą wodą, bo po prostu, żeby zasnąć w cieple i w cudzysłowie przeżyć tę noc. Także trzeba było po prostu większej organizacji, ale jeszcze nie było tak źle, żebyśmy myśleli w ogóle o powrocie czy coś w tym stylu. Tylko po prostu wiedzieliśmy, że to jest chwilowe, to było już pod koniec, znaczy tak na początku lutego, więc wiedzieliśmy, że niedługo będziemy w ciepłej Sycylii.
Były takie momenty właśnie, że myśleliście sobie, o nie, kończymy, wracamy.
Nie, Takiego momentu, żeby powiedzieć, że wracamy, nie było nigdy. Były jakieś słabsze chwile, jak w każdej podróży takiej długiej, takiej trudnej się zdarzają. Ale nigdy nie było takiego momentu, że mówiliśmy, że wracamy do domu.
Myślę, że wtedy
nie braliśmy tego pod uwagę.
Podejmowaliśmy decyzję, że musimy mieć jedną noc w hotelu i po prostu zastanowić się, co robimy dalej. Bo między innymi dlatego nie pojechaliśmy do Grecji i dalej do Turcji i Kaukaz, ponieważ zastanowiliśmy się nad tym, czy nam się to opłaca. Czy rzeczywiście chcemy jeszcze być w trudnych warunkach i czy chcemy jeszcze męczyć golfa, bo jednak tereny w Grecji są troszeczkę górzyste, więc również miałby pod górkę, tak jak my. I zdecydowaliśmy, że po prostu zrobimy trochę na skróty tą podróż i odwiedzimy naszą rodzinę już pod koniec.
Czas podróży tak naprawdę pozostał bez zmian. Zmieniły się tylko trochę plany, bo przykładowo na Sycylii planowaliśmy być 2 tygodnie, a zostaliśmy 2 miesiące, rezygnując między innymi z Grecji i z Turcji. Tak nam się tam spodobało, że nie chcieliśmy się stamtąd ruszać, a i tak uważamy, że 2 miesiące to jest za mało, żeby tą wyspę poznać.
Ja tam się wybierałam na tydzień.
Myślę, że warto
wybrać się nawet na jeden dzień, jeżeli ktoś ma możliwość, ale prawda jest taka i też tego trochę nauczyliśmy się podczas tej podróży, że warto jest poświęcić nawet jakiemuś mniejszemu obszarowi dłuższy czas, żeby trochę nasiąknąć tą kulturą, obyczajami, stylem życia. Krótkie podróże też mają swoje zalety. Zazwyczaj tak wyglądają podróże, że są krótkie i szybko zwiedza się jakieś miejsca. Natomiast kiedy ma się więcej czasu, to bardziej się to docenia po prostu, że można się delektować bardziej tą podróżą, że nie trzeba się przede wszystkim spieszyć, bo też nam przyświecała taka idea, że nigdzie nam się nie spieszy i tak naprawdę jesteśmy panami swojego losu. To prawda, że coś sobie zaplanowaliśmy, ale to tylko nasze plany, możemy je w każdej chwili zmienić i kilkakrotnie w trakcie podróży robiliśmy, także to, co chcieliśmy zrobić, zmieniało się na coś innego i wcale nie wychodziliśmy na tym gorzej.
To był też jakiś sprawdzian dla waszego związku, no bo ja rozumiem małżeństwo, bycie razem i tak dalej, ale tutaj dzień i noc non-stop.
Tak, właśnie to była jedna z obaw Tomka, że nie wytrzymamy ze sobą tyle, ja się tego nie obawiałam.
To można polecać takie podróże jako przedślubne, a nie po.
To prawda, na pewno przedślubne i na pewno terapeutyczne po jakimś stażu małżeństwa, gdzie już jest jakiś kryzys. To myślę, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby zweryfikować w ciągu kilku miesięcy, czy warto jest się dalej angażować, czy nie. W każdym razie dla nas to był na pewno czas zbliżenia się do siebie, poznania swoich charakterów w każdej sytuacji i przede wszystkim takiego wspierania się na dobre i na złe i myślę, że pomogło to nam bardzo szybko rozwiązywać wszelkie konflikty nawet teraz, ponieważ w podróży, nawet jeżeli ja miałam gorszy dzień, co się częściej zdarzało, to po prostu musieliśmy szybko o tym rozmawiać, nie mogliśmy sobie pozwolić na ciche dni, bo byliśmy tylko we dwójkę, więc te ciche dni polegałyby na tym, że nie mielibyśmy w ogóle z kim rozmawiać, dlatego bardzo szybko dochodziliśmy do porozumienia i myślę, że już tak się do tego przyzwyczailiśmy i mamy tak to wyćwiczone, że nawet teraz nie mamy jakichś większych konfliktów.
Gdybyśmy nie pojechali na tą podróż, to ja bym przez najbliższych kilka albo kilkanaście lat nie poznał mojej żony tak, jak ją poznałem przez te kilka miesięcy. Więc to chyba najlepiej świadczy o tym, jak wartościowe dla relacji międzyludzkich są takie sytuacje, takie testy, próby, choć to nie było celem podróży, żeby się w jakiś sposób próbować i sprawdzać, czy ze sobą wytrzymamy, to wyszło jakby przy okazji, tak, że mieliśmy czas, żeby o wszystkim, o czym do tej pory ze sobą nie rozmawialiśmy, porozmawiać i tak jak Ania powiedziała, można tylko pozytywnie na to patrzeć.
A czym zajmujecie się na co dzień, że mogliście sobie pozwolić na taką ponad 8-miesięczną podróż?
Przed podróżą ja studiowałam, już kończyłam licencjat, więc mogłam sobie zrobić przerwę, bo wiedziałam, że pewien etap się kończy i jak wrócimy, będę mogła wrócić na studia. Pracowałam również w banku i Tomek tak samo pracował w banku razem
I
ze mną.
Ukradliście pieniądze i pojechaliście, tak?
Tak, pewnie, że tak.
Dokładnie. Nie, to jest tak, że my podjęliśmy pewną ważną życiową decyzję i postanowiliśmy zmienić trochę nasze dotychczasowe życie. Zrezygnowaliśmy z tej pracy, którą mieliśmy. postawiliśmy wszystko na jedną kartę tak naprawdę. Nie zakładaliśmy możliwości powrotu po powrocie z podróży, tak? Tylko od samego początku wiedzieliśmy, jak już podjęliśmy tą decyzję o wyjeździe, że teraz robimy to, skupiamy się tylko na tym i w trakcie naszej podróży, czy po naszej podróży będziemy się zastanawiać, co będziemy robić dalej. Myślę, że jesteśmy dość rozsądnymi osobami i już w trakcie naszej podróży sobie planowaliśmy, co możemy, co byśmy chcieli robić w przyszłości, więc teraz po powrocie mamy o tyle komfortową sytuację, że możemy sobie jeszcze pozwolić na odpoczynek i na spokojne zastanowienie się, poukładanie sobie wszystkiego. I powoli będziemy zaczynać takie nowe, nieco inne życie niż wcześniej.
Jedyne chyba ryzyko, jakie podjęliśmy, to to, że pracowaliśmy już długo dosyć, ja kilka lat, co prawda, Tomek prawie 10 i ryzyko było takie, że wszystkie oszczędności przeznaczamy na wyjazd i mimo, że nie było ich wiele, dlatego ten wyjazd jest bardzo ekonomiczny, to jednak wiedzieliśmy, że nawet po powrocie, gdyby coś się wydarzyło, że musimy bardzo szybko znaleźć pracę, to jednak tak sobie to chcieliśmy rozplanować, żeby mieć chociaż miesiąc, maksimum dwa na to, żeby zaplanować, co robimy dalej po powrocie. Dlatego no, podeszliśmy bardzo racjonalnie do tego wyjazdu. Nie było to takie, można powiedzieć, nieodpowiedzialne.
Że wsiadamy i jedziemy. Tylko wszystko było, myślę, dobrze zaplanowane i trzymaliśmy się dość konsekwentnie tych naszych planów.
A mieliście pieniądze, jeśli jesteśmy przy finansach, żeby pozwolić sobie na wejście do muzeum, a wiemy, że w Europie, na południu Europy, we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy we Francji te bilety do muzeów są znacznie droższe niż choćby w Lublinie, czy w Warszawie. Albo żeby, jeśli macie na to ochotę, wypić dobrą włoską kawę, zjeść jakieś hiszpańskie oliwki.
Ubolewamy nad tym trochę.
Tak, mieliśmy nawet postanowienie, że będziemy pierwszymi turystami, którzy nie zjedzą pizzy we Włoszech.
O!
Bo po prostu nie było nas na to stać, ale później się tak potoczyła nasza podróż, że właśnie odwiedziliśmy moją rodzinę i tam poszliśmy razem na pizzę. W każdym razie był to wyjazd oszczędności, także po prostu nie pozwalaliśmy sobie na wyjście do muzeum, ale zawsze mogliśmy tak wykombinować, gdzie na przykład w Walencji jest otwarte Muzeum Sztuki Współczesnej w poniedziałki chyba za darmo, więc mogliśmy iść po prostu na darmową wystawę. I czasami z tego korzystaliśmy, jeżeli było darmowe wejście albo...
Pierwsza niedziela miesiąca we Włoszech chyba jest wolna do wszystkich muzeów.
Bardzo możliwe. W każdym razie we Włoszech, jak już byliśmy, to tam jest tyle zabytków, że chyba byśmy nie mieli nawet czasu, żeby przejść do muzeum, bo jednak zwiedzanie też jest troszeczkę męczące. No nie oszukujmy się, całego dnia nie spędzimy na tym, żeby przejść i całe miasto, i jeszcze muzeum, szczególnie, że one są duże, także zazwyczaj skupialiśmy się już na architekturze i bardziej zewnętrznym zwiedzaniu.
Tak, ja jestem miłośnikiem architektury, więc dla mnie wystarczyło obejrzeć większość budynków z zewnątrz, niektóre kościoły wewnątrz, co szczególnie upodobała sobie Ania, a to jest zazwyczaj bezpłatne, więc to musiało nam wystarczyć, bo rzeczywiście gdybyśmy chcieli korzystać z tych muzeów, z tych innych atrakcji, no to nasz budżet myślę, że by się mógł nawet podwoić. Dlatego świadomie, z bólem serca może czasami trochę, ale jednak rezygnowaliśmy z większości tych takich dodatkowych rzeczy i tych przyjemności, których sobie raczej odmawialiśmy.
Również niestety kulinarnych przyjemności, ale było ciekawie komponować własne włoskie posiłki z włoskich produktów, także radziliśmy sobie sami, a też było pysznie.
W każdym kraju jedliśmy to, co jest dla danego kraju lokalne. Codziennie robiliśmy sobie świeże zakupy, codziennie sobie gotowaliśmy i rano, i po południu, więc można powiedzieć, że jedliśmy tak, jak jedzą w danym kraju.